Kończę cykl styczniowy. Moich inspirujących, jak wierzę, wykładów, nauczania. Dobrze na początku roku pewne rzeczy sobie przypomnieć. Mówiliśmy o tym, że Pan umacniał nas, będzie aż do końca. To jest Jego obietnica, tego naucza Boże Słowo, tak nauczał apostoł Paweł. Dziś chciałbym, podsumowując, kończąc ten cykl, powiedzieć kilka zdań na temat świadomości naszego powołania. Jest dobrze mieć świadomość objawioną, świadomość, która wypływa z Bożego objawienia, z Bożego Ducha. Bóg jest Panem życia. Bóg jest Panem czasu i wyznacza każdemu czas życia. Kiedy, gdzie oraz jak długo. Zgodzicie się ze mną? Nasze życie jest w ręku Boga. Dlatego możemy mieć taką pewność, możemy w naszych wnętrzach odpoczywać, że ktoś, kto jest większy, silniejszy, potężniejszy niż my jesteśmy, niesie nas w swoich dłoniach. Trzyma nas w swoich rękach. Kiedyś Daniel modlił się, Boży człowiek, przeszedł wiele w swoim życiu. Musiał się zmagać z różnego rodzaju wyzwaniami. Kiedyś się modlił do Pana, o tym mówi nam druga księga Daniela, drugi rozdział, wiersz 20 i 21. I Daniel zaczął mówić w modlitwie tak. Niech będzie błogosławione imię Pana. Bez względu na okoliczności, bez względu na doświadczenia, bez względu na niewolę, bez względu na niedomagania, niech będzie błogosławione imię Boga od wieków na wieki. I w tej modlitwie dalej Daniel mówi, do Niego należy mądrość i moc. On zmienia czasy i pory. On utrąca królów i ustanawia królów. Udziela mądrości mądrym, a rozumnym rozumu. To On sprawia, że zmieniają się okresy i czasy. To mi mówi, że Bóg jest Bogiem czasu. Czy wierzycie, że Bóg jest Bogiem czasu, w którym przyszło nam żyć? Jestem przekonany, że nie jesteśmy tutaj przez przypadek, że to był Boży plan, abyśmy żyli tu i teraz. To Bóg wyznaczył nam ten czas, to jest w Bożym planie. On to ustanowił, bo On jest tym, który ustala pory i czasy. On je ma moc zmieniać, On je ma moc przesuwać, On ma moc planować i On zaplanował dla nas. Zaplanował dla nas coś ważnego. Abyśmy stawali się podobni do Niego, abyśmy dążyli do Bożej doskonałości i abyśmy byli zawsze przygotowani do dobrego dzieła. To jest Jego plan. Drugi list do Tymoteusza 3:17. Aby człowiek Boży był doskonały, do wszelkiego dobrego dzieła przygotowany. Oczywiście jestem w 100% pewny, że nikt z nas nie jest doskonały i nie o to chodzi, abyśmy nagle na skiwnienie palca, czy na pstryknięcie palców, czy podczas jednej modlitwy w kościele stali się doskonali, idealni. Nie, my do tej doskonałości dorastamy, dążymy. Ale w tym procesie naszym, w tej drodze, powinniśmy dążyć do tego, abyśmy byli świadomi naszego powołania i abyśmy zawsze byli do dobrego dzieła przygotowani. Przygotowani. I dzisiaj pozwalam sobie użyć pewnego przykładu. A więc będę czytał prawdopodobnie jeden z najbardziej znanych fragmentów z Księgi Estery. W ogóle postanowiłem sobie zapożyczyć Esterę, aby użyć jej świadectwa w moim przekazie dzisiaj. Czytaliście o Esterze? Znacie tą wspaniałą kobietę z Biblii? Niesamowita kobieta, którą Bóg w niesamowity sposób użył, która była świadoma czasu, w którym żyje, która była świadoma okresu, który Bóg jej dał i miejsca, w którym ją postawił. Chciałbym, abyśmy skojarzyli jej życie z naszym życiem i abyśmy sobie uświadomili dzisiaj, że Bóg postawił nas tu i teraz dla pewnego celu. On wyznaczył nam tą porę. Nie jesteśmy tutaj z przypadku. Powiem wam, Kościele, żyje się łatwiej, jeśli to się wie. Jeśli się wie, że to Bóg postawił mnie tu i teraz, On mnie zbawił na ten czas, na ten okres, On powołał mnie, abym Mu służył, a więc jest nade mną, On otacza mnie z tyłu, z przodu, z boku, z dołu, z góry, On jest moim schronieniem, bo On mnie powołał, jestem świadomy Jego powołania. W Księdze Estery w 4 rozdziale, w 14 wierszu czytamy tak. Kto wie, czy nie po to, ażeby ratować Żydów, Biblia Warszawsko-Praska, akurat w tym czasie zostałaś wyniesiona do godności królewskiej. Biblia Warszawska brzmi tak. Kto zaś wie, czy godności królewskiej nie osiągnęłaś właśnie na taki czas jak obecny? Jestem świadomy, że na podstawie tego tekstu wygłoszono wiele zachęcających i motywujących kazań. Sam wiele słyszałem. Obawiam się jednak, że wiele z tych przesłań rozminęło się z tym, co było sednem słów Mordochaja. Bo to są słowa Mordochaja. Biorąc pod uwagę kontekst i okoliczności, jakie towarzyszyły tej wypowiedzi, zauważamy, że Mordochaj wcale nie miał na celu sprawiać, że Estera poczuła się lepiej, czy zmotywować ją do przemyśleń, lecz żeby był to jakby alarm dla niej, który miał ją poruszyć i sprawić, że trzeźwo spojrzy na czekającą ją i jej lud przyszłość. Zgodzicie się ze mną? Estera była młodą Żydówką, która pochodziła z rodziny uprowadzonej do niewoli. Taki background, takie podłoże chcę przekazać wam. Jej rodzice już wtedy nie żyli, a kuzyn Mordochaj przyjął ją jako swoją córkę. To był jej kuzyn. Od samego początku nie miała łatwo. Widzimy, że miała za sobą bolesne doświadczenia. Lecz można powiedzieć, że jak Kopciuszek w ciągu jednej nocy z biednej dziewczyny przemieniła się w królową. Z ubogiej chaty dostała się do pałacu i stała się żoną bogatego władcy. Króla Achaszwerosza. A co z tym idzie? Z historycznego punktu widzenia stała się jedną z najpotężniejszych kobiet tamtych czasów. To historia. Księga Estery jest przepełniona opisami, które śmiało moglibyśmy nazwać, może ironicznie, zbiegiem wydarzeń. Zbiegiem różnych wydarzeń. Bo podczas gdy Persja uznaje Żydówkę za swoją królową, chcemy sobie to wyobrazić. Persja uznaje żydowską dziewczynę swoją królową. To ulubieniec króla Haman z powodów osobistych, urażony postawą Mordochaja, który nie chciał złożyć mu pokłonu, postanowił wytracić wszystkich Żydów w królestwie. A więc Haman knuje diaboliczny plan masakry i eksterminacji całego narodu. Istnieje tylko jedna osoba, która może temu zapobiec. Taka jest prawda wynikająca z Księgi Estery. Istnieje tylko jedna osoba, która może temu zapobiec, może wstawić się za nim. Jest to Żydówka Estera. Kiedy tak czytałem tą opowieść ponownie, to odkrywam, że Bóg miał swój plan na temat tamtego czasu i tamtego miejsca. Bóg miał swój plan. Wiecie, że Bóg układa plan? Że planować nie jest niczym złym, bo Bóg planuje. To Bóg zaplanował już w ogrodzie Eden, że przyjdzie zbawienie dla człowieka, który utracił godność bycia takim jak Bóg. Bez choroby, bez starości, wiecznie żyjąc w ogrodzie Eden w raju. Bóg miał plan odkupienia upadłego człowieka i słyszeliśmy dziś rano o tym we wstępie, że to właśnie w Jezusie przyszła Jego miłość, aby człowieka wybawić, aby go wyrwać z grzechu i odkupić. Bóg miał plan. Ale aby nie przeciągać, zatrzymajmy się na chwilę. I powiem tak. Tak jak Estera miała wyznaczony czas i miejsce, tak my jesteśmy częścią Bożego planu. Aby wykonać Jego zamierzenia dotyczące pory i czasu, w którym żyjemy. Jest dobrze, jako ludzie wierzący sobie to uświadomimy. Wyrwani ze strasznego, grzesznego życia stajemy się rodem królewskim i mamy pałac tam poza górami. Amen. Byliśmy, tak jak Estera, może w jakimś ubóstwie i nędzy, zagubieni, nieznaczący, ale Bóg wywyższył nas i dał nam godność królewską, bo rodem królewskim jesteśmy. I tak jak Haman, diabeł knuje swój diaboliczny plan zniszczenia ludzi. I Bóg powołuje nas, Esterę, swój Kościół, aby przynieść ludziom zwycięstwo. Aby przynieść ludziom odkupienie. W imieniu Jezusa, który przyszedł, aby zbawić każdego człowieka. I mam dwie myśli na dzisiejszy poranek. Po pierwsze, jesteśmy częścią Bożego wielkiego planu. Myśl numer jeden. Kilka takich moich spostrzeżeń, kiedy patrzę na życie Estery. Początkowo może się wydawać, że Estera została oczarowana tym, co otacza ją w pałacu. Nieprawdaż? To było niesamowite przejście. Z jednego miejsca do drugiego. Przeniesienie. Może nie bardzo chce angażować się w to ryzykowne przedsięwzięcie. Może. Te wszystkie luksusy, piękne komnaty, cały ten przepych, wygoda i bogactwo mogły zawrócić jej w głowie. Mogły. I sprawić, że z niechęcią myślała o tym, że mogłaby to utracić w jednej chwili, narażając swoje życie, wspominając królowi o zaistniałej sytuacji i planowanej przez Hamana zemście. Mogła tak myśleć? Mogła tak myśleć. Może powinna poczekać na jakąś szczególną okazję. Lub może jakoś sprawy się ułożą. Jakoś to wyjdzie. Bo cóż to komu pomoże, jeśli ona straci życie, narażając się królowi? Może lepiej z tym poczekać. Nie wychodzić przed orkiestrę. I wtedy odważnie przemówił Mordochaj. Chcę być dzisiaj dla was takim Mordochajem. Okej? Estero, oblubienico. W 4 rozdziale, 13 i 14 werset brzmi tak. I przekazał Mordochaj Esterze taką odpowiedź. Nie wyobrażaj sobie, że ty jedna spośród wszystkich Żydów ocalejesz, dlatego, że jesteś w pałacu królewskim. Śledźmy Boże Słowo. Bo jeśli ty w takim czasie będziesz milczeć, ratunek i ocalenie dla Żydów przyjdą skąd indąd, lecz ty i dom twojego ojca zginiecie. Kto zaś wie, czy godności królewskiej nie osiągnęłaś właśnie na taki czas jak obecny? To powiedział Mordochaj. Tak sobie pomyślałem, Mordochaj wyraźnie ostudził emocje swojej byłej podopiecznej słowami: Estero, nie wyobrażaj sobie, że jesteś w tym pałacu tylko dlatego, że jesteś taka piękna, kościele. Cudowna, czy szczególna. Czasami ja lubię te inspirujące słowa, bo je musimy podawać, ale czasami my tak się zawijamy w taki kokon, jaki to jest ten cudowny, piękny, wspaniały. Tak mi tu pięknie, cudownie w tej komnacie, w tym pałacu. Szczególny jestem. Tak, jestem szczególny, jesteś szczególna. A dlaczego? W jakim celu? Po co? Zostałaś wyniesiona do tej roli dlatego, że masz odegrać strategiczną rolę i wypełnić Boży plan, który jest o wiele większy niż ty sama i twoja obecna pozycja. To, że wstawisz się za swoim ludem, nie będzie szczególnym aktem charytatywnym. Ja tak parafrazuję Mordochaja. Czy nawet przejawem twojej dobroduszności. Lecz będzie to wypełnienie głównego powodu, dla którego Bóg cię tam postawił. Mordochaj nie przebierał w słowach i wyraźnie dał jej do zrozumienia, że jeśli chce zadbać o swoją pozycję kosztem ludu Bożego, który jest w niewoli, to niech nie liczy na to, że się uratuje. Mordochaj mówi bezpośrednio. Może się zastanawiasz, skąd u mnie taki pomysł, żeby w taki sposób postrzegać Esterę i opisywać to, co mogło na przykład mieć miejsce w jej sercu, czy w jej myślach, czy w sercu Mordochaja, czy w myślach Mordochaja. Nie ma to związku jedynie z kontekstem tej całej historii oraz z treścią wiadomości, jaką Estera otrzymała od swojego opiekuna, bo on był jej opiekunem, prawnym opiekunem. Lecz również z tym, że taki scenariusz widzę na własne oczy każdego dnia w naszym codziennym życiu, życiu ludzi tu i teraz. Czasami wydaje mi się, że nasze wygodne życie sprawia, że bardzo często jesteśmy zadowoleni z siebie. Że zupełnie zapominamy wiele razy o tym, albo jesteśmy obojętni na to, że świat ginie bez Boga. Że ludzie są w niewoli. Nie chcemy ryzykować, psuć tego naszego życia, które jest w miarę przytulne i dopieszczone. Bo wyjście do ludzi, którzy giną bez Boga, już nie jest takie wygodne, przytulne i dopieszczone. To są wyzwania. Musimy pamiętać, że pierwszą obietnicę, jaką dał Jezus swoim uczniom, czy wiecie, jak ona brzmiała? Zrobię was rybakami ludzi. Była jego obietnica. Ja was powołuję, ja was zabieram, ja was pociągam za sobą, ja chcę, żebyście za mną poszli i uczynię was rybakami ludzi. Nie powiedział, że uczynię z was fajną, wygodną grupę, która będzie komfortowo żyła na tej ziemi, aż kiedyś powrócę i was zabiorę do siebie. Nie, Pan Jezus powiedział, ja uczynię z was rybaków ludzi. To jest Boża zasada. Jeśli Bóg wymienia coś po raz pierwszy w Słowie Bożym, to potęguje to jego znaczenie. Po prostu to było ważne, to był Boży cel, Boży plan, pierwsza obietnica, którą dostajemy, jeśli zaczynamy kontaktować się z Bogiem i oddajemy Mu nasze życie, brzmi, chcę zrobić z ciebie rybaka ludzi. To jest Boża obietnica. To jest Boży plan. Pamiętacie apostoła Pawła, który był uwięziony w Rzymie? Tak naprawdę, gdy czytamy te miejsca z listu do Tymoteusza, bo pisał wtedy, gdy był w więzieniu w Rzymie, listy do swojego ucznia, młodego człowieka, który poszedł za Pawłem, który przyjął Jezusa i którego także Paweł wyposażał, był mentorem dla niego, czynił go uczniem pańskim, napisał tak, jest to w jednym z, w drugim liście do Tymoteusza jest to opisane, że pisze do swojego ukochanego dziecka w wierze. A Paweł mówi, jesteś moim ukochanym dzieckiem w wierze. Dlatego piszę mu słowa pocieszenia w tym drugim liście i w tych słowach pocieszenia do młodego ucznia, do młodego człowieka, który poszedł za Bogiem, mówi, czyń pracę ewangelisty. Czyń pracę ewangelisty. Tak pociesza Tymoteusza z więzienia. Wiadomo, z jakiego powodu sam siedział. Dlatego, że czynił pracę ewangelisty. Dobrze mu życzył. Dołącz do mnie, tak? Czyń pracę ewangelisty. Głoszenie Ewangelii uwypukla znaczenie ewangelizacji, naszego powołania. Jest wiele innych oczywiście służb omówionych w listach apostolskich, ale to powołanie jest jakby wyniesione, zaakcentowane, przekazane. Ewangelia Mateusza 4,19 to jest ten werset. Pójdźcie za mną, a zrobię was rybakami ludzi. Jeszcze jeden werset przeczytam, który powinien nas zmotywować. Jan 15, od 14 do 16. W pierwszy dzień tygodnia stycznia czytałem ten werset już raz w moim wykładzie. Jesteście przyjaciółmi moimi, jeśli czynić będziecie, co wam przykazuję. Już was nie nazywam sługami, bo sługa wie, bo sługa nie wie, co czyni Pan Jego, lecz nazwałem was przyjaciółmi, bo wszystko, co usłyszałem od Ojca mego, oznajmiłem wam. Nie wy mnie wybraliście, ale ja was wybrałem i przeznaczyłem was, abyście szli i owoc wydawali i aby owoc wasz był trwały, bo to, o cokolwiek prosicie Ojca w imieniu moim, da wam. Abym wam dał, gdy będziecie prosić w imieniu moim, abyście otrzymali, aby się stało, abyście mieli. I prawda jest taka. Kościoły, które są aktywne, rosną. Kościoły, które są pasywne, patrzą tylko na siebie, albo czekają na dzień przebudzenia, lub modlą się o inne czasy, umierają w końcu ze starości. To jest z historii Kościoła zaciągnięte wypowiedzenie, które ma nas przestrzec. Bo rodzina, która nie ma dzieci, także wymiera jako pokolenie, tak? Ludzie, którzy coś zrobili, aby ten świat zmienić, zrobili to wtedy, w historii Kościoła, kiedy wszyscy inni uznali, że ten czas jest nieodpowiedni. Jest trudny. To był trudny moment w życiu Estery, aby uratować Żydów. To był bardzo trudny moment, to był desperacki akt odwagi, aby wstawić się do króla za Żydami, który Haman postanowił zgładzić. Czasami było w historii Kościoła tak, że różni doradcy radzili, aby poczekać na lepsze okoliczności. Ale ci desperaci, aktywni, mimo różnych sygnałów ostrzegawczych, z pasją wykonywali swoje powołanie i tak zaczynały się różne poruszenia Boże w różnych miejscach na ziemi. Niektórzy uważają, i jest w tym trochę racji, że było już dużo modlitw i czekania. Czas zacząć głosić Ewangelię. To nie znaczy, że modlitwa jest zła i mamy się nie modlić. Ale nie można jechać tylko na jednym kole, czy iść na jednej nodze. To głoszenie, to zwiastowanie, to wstawianie się za ludźmi jest tą naszą powinnością. Bo jest tak wielu ludzi, kochani, którzy muszą usłyszeć wiadomość, którą my i nasz Kościół może przekazać. Czy powinien przekazać? Jak świat na to zareaguje, to jest jego sprawa. Mówiłem o tym tydzień temu, że to nie my przekonujemy ludzi do zbawienia. Jeżeli w ogóle dostanie możliwość, aby zareagować, to zależy od nas. Od ciebie i ode mnie. I druga myśl na koniec. Nazwałem tą myśl branie czy dawanie. Czy może to i to? Bo bierzemy, aby dawać. Nie bierzemy, żeby znów brać. To jest konsumpcyjne podejście. Nazywa się to konsumpcyjnym podejściem do życia. Ludzie chcą tylko dorobić się, brać, korzystać, przejadać, zużywać, nieprawdaż? Bóg powołał nas na ten czas i do tego miejsca, abyśmy byli dawcami Bożego życia. Bożego życia. Dawanie to cecha Boża. Wszystko, co najlepsze, jest określone, że Bóg dał. Jan 3,16, albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń uwierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. A więc otrzymaliśmy, aby dawać. Otrzymaliśmy nowe życie, aby się nim dzielić. Otrzymaliśmy przebaczenie, radość, pokój, aby zarażać tych innym. Aby przekazywać to dalej. Jesteśmy ustanowieni i powołani. Musimy być świadomi naszego przeznaczenia. Kiedyś słyszałem, jak pewien człowiek mówił tak. Nie mogę mówić w pracy o Jezusie, bo mnie z niej wyleją. Są też tacy, którzy mówią, że w pracy nie powinno się rozmawiać o dwóch sprawach. O polityce i religii. To gdzieś przeczytałem. Ale dobra nowina, Ewangelia, to nie jeden z wielu tematów do rozmów. To jest ten najważniejszy temat. I to nie jest temat, który powinien być przemilczany. I teraz takie spostrzeżenie. A co, jeśli my pomyśleli w ten sposób? A może mam tę pracę właśnie dlatego, że jest to strategiczne miejsce, w którym Bóg mnie umieścił na ten czas i jestem tylko częścią Jego wielkiego planu na tym miejscu? Co za pytanie, czy kiedykolwiek tak myśleliśmy? Jak nas zatrudniono? Jak dostaliśmy pracę? Nie, super, mam robotę, będę miał kasę. Ale powiem tak jak Mordochaj do Estery. Jesteś tutaj na tym miejscu, bo Bóg postanowił, abyś tu była, bo to jest strategiczne miejsce, które obejmujesz, aby pomóc Żydom, których chce zniszczyć przeciwnik. Myśleliście tak kiedyś? Może byłoby dobrze, aby tak zacząć wierzyć, że Pan daje nam miejsce pracy i nie czyni tego bez powodu. Jeśli nie będziemy gotowi, by dzielić się tam dobrą nowiną, to może Bóg uznać, że trzeba tam postawić kogoś, kto nie będzie się wstydził. Pomyślmy tak, w taki sposób. Bóg wzywa nas do służby. I często myślimy, że służba to jest to, do czego zachęcałem przez 3 tygodnie, że coś tu wewnątrz będę robił, to jest wszystko ważne. Te wszystkie rzeczy, pięknie to może funkcjonować, Modliliśmy się cały tydzień o tych, którzy aktywnie, każdy tydzień uczestniczą w nabożeństwie w formie służby. Jest wielu takich, którzy nie siedzą w ławce, tylko coś robią, nauczają dzieci. Gdzieś tam są po salkach, po całym obiekcie. Grają, śpiewają, nagłaśniają, pracują przy mediach i tak dalej. Przygotowują to w ciągu tygodnia. Jest wiele rzeczy. Ale jest także wielu takich. I oby było wielu takich, którzy może nie robią nic w niedzielę, ale właśnie są takimi Esterami w miejscu swojej pracy, gdzie się modlą i tam wykonują tą nadrzędną służbę, do której zostali powołani, bo odkryli, że to Bóg ich postawił w tym miejscu. Nie wstydzą się. Wiedzą, że pełnią wolę Bożą. W Ewangelii Jana 4,34 jest napisane, Jezus powiedział, moim pokarmem jest pełnić wolę tego, który mnie posłał i dokonywać Jego dzieła. Pan Jezus tak mówi. Kiedy mówimy o dawaniu, wykonywaniu Bożego dzieła, to może dotyczyć wielu aspektów naszego życia. Na koniec podam szybciutko kilka takich praktycznych wskazówek. Na koniec. Ale może jeszcze dotnę jednej dziedziny. Mówiliśmy o miejscach pracy, o naszym zaangażowaniu się w dzieleniu się Ewangelią. Ale może także to dotyczyć aspektu naszych pieniędzy. I kilka przemyśleń. Można je wydawać na swoje przyjemności, restauracje, kosztowne rzeczy, rekreacje. I wiele razy tak w Kościele jest. Wielu ludzi tak robi. I kiedy jest zbierana ofiara, to są tacy ludzie, którzy mruczą pod nosem, tutaj tylko nieustannie wołają o pieniądze. Tacy też się znajdą. A kiedy już wrzucą parę złotych na tą przysłowiową tacę, to myślą, że zrobili Panu Bogu taką wielką przysługę. Trzeba zacząć od tego. Ja mówię o sposobie myślenia. My musimy zmieniać nasz sposób myślenia. Trzeba zacząć od tego, że pieniądze, które mamy, nie są naszą własnością. Wszystko należy do Boga. I powiem, że to jest dobry sposób myślenia. Bóg jest lepszy niż bank szwajcarski, bo nie wykiwa tak, jak wykiwali frankowiczów. A więc wszystko, co mam, moje pieniądze, ilekolwiek ich mam, są Bożą własnością, Panie. To jest Twoja własność, dlatego że ja do Ciebie należę. Chrześcijanie muszą przestać myśleć, że to oni sobie zarobili dla siebie i wszystko jest ich, aby to skonsumować. Słuchajcie, kochany Kościele, to jest bardzo ważny aspekt naszego duchowego życia. Bo Bóg nie jest tylko naszym prawdziwym źródłem zaopatrzenia, ale także jest źródłem zdolności i możliwości zdobywania środków finansowych. Daje nam siłę, abyśmy mogli pracować, zdrowie. Bóg nie błogosławi nam po to, abyśmy wszystko wydawali na swoje potrzeby i zaspokajali egoistycznie swoje pragnienia, lecz tak jak uczy nas Boże Słowo, jesteśmy ubłogosławieni, aby być błogosławieństwem dla innych. To jest prawidłowe podejście, które otwiera przed nami niesamowite możliwości. To jest główny powód, dla których mamy różne środki finansowe. Jeśli nie jestem chętny i gotowy, by szczerze, z szczerego serca, hojnego serca łożyć na sprawy Królestwa Bożego, to nie bądźmy zdziwieni, gdy Bóg zdecyduje, aby dać komuś innemu te środki, który będzie lepszym szafarzem ode mnie. Bóg to może uczynić. To mówił właśnie Mordochaj do Estery. Uważaj, nie myśl sobie, że jeśli ty zawiedziesz, to sobie ocalejesz i będzie super. Nie, Bóg znajdzie rozwiązanie. Bóg znajdzie odpowiedź. Nie wiem, dlaczego to spowodowało taką wielką burzę na Facebooku, że jak powiedziałem, że Bóg może po prostu przyjść ze swoim przebudzeniem do Kościoła katolickiego i zacząć tam zbawiać ludzi poza nami. A Bóg może. I ja mu nie mam zamiaru w tym przeszkadzać. I nikt mu nie ma zamiaru w tym przeszkodzić. Z nas, którzy szczerze rozumiemy, że Bóg jest suwerenny. Nieprawdaż? A już w naszym kraju nawróci się jakaś cała parafia i ludzie zaczną tam przeżywać pokutę, zaczną odrzucać obrzędy, zaczną przemieniać swoje życie. Będziemy stać i szemrać, że to nie u nas się stało? Czy będziemy stali z podniesionymi rękoma i będziemy Go wielbić, bo On ma moc uczynić wszystko, co chce? Jeśli Bóg zawierzy nam finanse, to pamiętajmy, że nie jesteśmy portem docelowym. Musimy to zrozumieć. To są ważne, co drobne, ale ważne aspekty naszego życia. Nie jesteśmy portem docelowym, przystanią czy kanałem. Zastanówmy się. Port docelowy, przystań czy kanał? Przez które te środki powinny przepływać? Bo gdy woda przepływa przez rury, to one również są mokre. Zgodzicie się ze mną? Kiedy błogosławieństwo przepływa przez moje i twoje życie, to i ja jestem udziałowcem tej pomyślności. Bóg nie zabiera nam wszystkiego. On nas chce błogosławić, ale nie popełniajmy tego błędu, jak niektórzy, jak wielu popełniło, że myślimy, że posiadamy to wszystko dlatego, że jesteśmy szczególni, mądrzy, uzdolnieni, inteligentni. Zastanówmy się nad słowami Mordochaja. Nie myśl sobie. Nie myśl sobie. I tak naprawdę, kochany Kościele, powiem to dzisiaj, myślę, że to było też wspomniane przez Natalię, wcale nie jesteśmy lepsi niż ten biedak z rynsztoku. Kościele! Bóg nie obdarzył mnie swoją przyjemnością dlatego, że kocha mnie bardziej, mocniej niż tamtego. Że sobie bardziej zasłużyłem. Bóg wybrał mnie dla konkretnego celu i w rzeczywistości błogosławieństwo, którego doznaję, powinno być środkiem do osiągnięcia tego celu. Dlatego mamy nasze powołanie i powinniśmy być świadomi tego powołania. Drugi list do Koryntian 5:20 opowiada nam, w miejsce Chrystusa poselstwo sprawujemy. Jak gdyby przez nas Bóg upominał, w miejsce Chrystusa prosimy, pojednajcie się z Bogiem. I Bóg ma swój plan. Bóg wiedział, że zbawienie ludzi potrzebuje planu. Jeśli Bóg potrzebuje planu, to i my Go też potrzebujemy, aby przekazać dobrą nowinę. Planowanie i przygotowanie są podstawowymi dla każdego działania. Nieważne, czy to jest wielka akcja, która obejmuje całe nasze miasto, czy mała tylko dla sąsiadów. To nie ma znaczenia. Dobre przygotowanie spowoduje, że każdy będzie to dobrze pamiętał i chętnie do tego powróci. To jest ważne. Staramy się planować, uaktywnić Kościół w działaniu, chociażby przez małe grupy. Mamy pewną wizję, którą chcemy rozszerzyć na cały Kościół. Liderzy są powołani, aby swoją stabilną postawą i służebnym duchem rozniecić postawę do ewangelizowania, aby wprowadzić pewien styl życia Kościoła, który będzie skuteczny. Dlatego jest ważne podporządkowanie się wizji. Chcemy ją wytworzyć. Nie twórzmy swoich własnych małych wizji i swoich własnych kierunków. Bo kiedy mamy plan i idziemy razem z tym planem, jako Kościół będziemy osiągać bardzo wiele. Dlatego mówimy, aby na grupach rozważać to, co głosimy w niedzielę. Aby do tego się odnieść, aby to przetrawić, aby to przerzuć, aby to przemyśleć, aby to przemodlić, by wprowadzić swoje życie. Nie wprowadzajmy różnych innych rzeczy z różnych innych źródeł, bo one nie są naszym wsparciem tutaj na miejscu. Bóg nas tutaj powołał, abyśmy dotarli do naszego miasta. Możemy sobie zrobić osobisty plan. Taki osobisty plan, kilka takich myśli na koniec i pomodlimy się. Plan rozmów telefonicznych. Mówiłem to podczas tygodnia postu i modlitwy. Kiedyś ciężko było kontaktować się z ludźmi, trzeba było po prostu do nich iść. Albo trzeba było skorzystać z telefonu sąsiada, a ktoś inny go nie miał, a więc tak i tak nie było kontaktu. Dzisiaj mamy wszyscy telefony w kieszeniach. Mamy pakiety darmowych rozmów. Telefon służy najlepiej, by pokazywać ludziom, przyjaciołom, rozmawiać. O wiele łatwiej rozmawia się przez telefon, niż nawet twarzą w twarz. To jest takie narzędzie, które można wykorzystać w mojej pracy misyjnej. Trzeba korzystać z tych narzędzi. Zachęcam, korzystajcie z telefonu, aby było to źródło, przez które przekażesz pocieszenie. Możesz się lepiej poznać, możesz się umówić na odwiedziny, możesz się pocieszyć, możesz coś powiedzieć ze swojego życia. Korzystajmy z tego. Krótkie odwiedziny, aby człowiekowi zademonstrować wsparcie, kiedy podejmuje te pierwsze kroki wiary, czy może chce porozmawiać na temat zbawienia. Bądźmy ostrożni, aby taki człowiek nie został od razu zasypany odpowiedziami, telefonami i naszą całą ideologią. Niech te kontakty będą krótkie, aby nawiązać relacje, zaplanować wsparcie, odpowiedzieć na pytania. Zmotywujmy tą osobę, aby poszła z tobą na nabożeństwo. Proste sprawy. Nie bierzmy się od razu za mięso, które chcemy im wcisnąć, bo może oni nie mogą go strawić. Umówmy się na następne spotkanie, aby móc więcej porozmawiać. Pozwól temu człowiekowi, aby wybrał czas spotkania, godzinę, miejsce. Bądźmy elastyczni. Notatka lub jakaś kartka pisemna, wiadomość, podaj coś, przekaż, napisz, zadzwoń, wyślij list z fajnym słowem zachęcającym, czy w jakikolwiek inny sposób, pokaż miłość. To osoba, która tworzy osobisty kontakt, powinna być zawsze serdeczna i miła. Powinniśmy być serdeczni i mili. Powiedz takiej osobie, jak bardzo cieszysz się jej zainteresowaniem Bogiem. Jaką to ci sprawia radość. Zaproponuj, że postara się odpowiedzieć na pytania, które ci zada odnośnie zbawienia. Pierwszy kontakt nie jest najlepszą okazją na długie studium biblijne. Ponieważ nowonarodzony nie jest do tego gotowy. Czy człowiek, który jest zainteresowany Ewangelią, nie jest do tego gotowy. Najpierw musi poznać miłość braterską i siostrzaną. I wiecie, i to też trzeba zmienić w Kościele. Tu nie chodzi o to, żebyśmy mówili sobie bracie, siostro, bracie, siostro, bracie, 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 bracie. Trzeba bratem być. To nie jest tytuł urzędowy, kościelny. To nie jest po to, żebyśmy teraz bratowali sobie i siostrowali sobie. To jest po to, abyśmy byli bratem. Abyśmy byli siostrą. A to powoduje, że to, co robimy, to, co wyrażamy, to, co przekazujemy, jest braterskie, jest siostrzane, ma więzi i miłość. Nie osądzajmy. I tutaj trzeba powiedzieć bardzo stanowczo. Nie waż się osądzać człowieka, który się dopiero rodzi na nowo, czy zaczął zainteresować się Ewangelią. Z powodu czegokolwiek, socjalnego statusu, materialnego, nie nakładaj na siebie winy, robiąc różnicę w stosunku do innych. Nie osądzajmy nikogo. Taki człowiek musi dopuścić niejedną zmianę w swoim życiu. A to może być czasami proces. Może będzie musiał przeżyć niejedno potknięcie. Są bohaterowie, którzy nawracają się tak mocno i tak stanowczo podjęli decyzję i koniec. Nic już ich nie ruszyło, ale inni może przechodzą trochę inaczej drogę niż my. Nie ma szablonów, nie ma jakichś jednolitych wzorców. Bóg opisuje w swoim słowie swoją pasję, aby ratować ludzkość, aby ratować człowieka. Tak umiłował świat. Wyobraźcie sobie, ten zepsuty, chory, pełen grzechu, niemoralności, zła, nienawiści, wojen międzyplemiennych, narodowych, konfliktów. Bóg tak umiłował ten świat. I ta Boża miłość jest takim świecącym ogniem, który świeci ze szczytu Golgoty. Tam, gdzie Jezus oddał życie za każdego człowieka. Starajmy się być wykonawcami Jego przeznaczenia. Bądźmy świadomi tego, dlaczego tu jesteśmy. I bądźmy świadomi, że to jest czas, który Bóg nam dał. I nie myślmy sobie, że to dlatego, że jesteśmy szczególni i tacy super, dlatego Bóg nas wybrał. Wybrał nas, bo nam zaufał i chce obdarzyć nas swoją odwagą, swoim błogosławieństwem, tak jak obdarzył Esterę, która stała się Jego narzędziem. Powstańmy do modlitwy. Panie, dziękujemy Ci, że do Ciebie należymy ze wszystkim, co mamy i kim jesteśmy. Panie, dziękuję Ci, że to musi dotrzeć do naszej świadomości, że nie żyjemy w naszym codziennym życiu w oderwaniu od Ciebie, ale Twoją własnością jesteśmy. Panie, chcemy mieć tą świadomość, że nie tylko tutaj, gdy jesteśmy razem w niedzielę, tak czujemy się Bożym Kościołem, Twoim ludem, przeżywamy Twoją obecność, ale każdego dnia tam, gdzie jesteśmy razem z Tobą i zostaliśmy powołani, ustanowieni na czas jak ten. Pomóż nam, Duchu Święty, nie myśleć o sobie, jak myśleć nie powinniśmy. Panie, chcemy myśleć jako ci, których powołałeś do tego, byśmy byli rybakami ludzi i posyłasz nas, Panie, abyśmy nieśli tę Ewangelię wszelkiemu stworzeniu. Panie, dziękujemy Ci, że to zadanie jest wykonalne, że możemy je wykonać, że możemy mieć umiejętność, mądrość, jak w pracy dzielić się Jezusem, jak z przyjaciółmi dzielić się sercem, które mamy, jak opowiadać o wielkości Bożej, jak zachęcać innych, by mogli coś przeżyć, coś doznać, by mogli wzbudzić sobie pragnienie, które przychodzi od Ducha Świętego, do tego, by przeżyć to samo. Prowadź nas, Panie, bo powołałeś nas wszystkich do tej królewskiej posługi i wyniosłeś nas do tego królewskiego statusu, Panie. To Ty wyprowadziłeś nas z królestwa ciemności i przeniosłeś nas do królestwa Syna Umiłowanego. Dziękujemy Ci za to. Niech ten obraz Estery przemawia jako prorocza wizja dla każdego z nas w imieniu Jezusa. Błogosław ten tydzień, który jest przed nami. Każde świadectwo, każdą usługę, każde miejsce, w którym będziemy. Chcemy świecić jak światło. Chcemy być solą i chcemy dzielić się Jezusem, który żyje w nas, bo On jest Królem Królów i Panem Panów i przyszedł, aby świat zbawić w imieniu Jezusa. Błogosławimy ten tydzień. Każdy dzień. Prowadź, strzeż i używaj. Amen. Niech Bóg wam błogosławi, kochani.